Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w strefie politycznej kontrolowanej. Jolanta Banachnowa, lewica, radna gdańska z klubu Wszystko dla Gdańska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry również.
I Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Pan poseł i pani radna z Gdańska, pan poseł z Malborka.
Mieliśmy tu... Strzewa.
Ojej, za czemu ja jestem Malborkiem? Faktycznie, przecież to Cymański był. Nie, no Strzewa, to jest absolutnie Strzewa. Dwa
tak
razy powtarzam, że Strzewa.
Popa.
Nie, po prostu jakoś się zakręciłam. Natomiast był tu dzisiaj w studiu Radia Gdańsk były prezydent Wojciech Szczurek, który przez długi czas, to takie półtora roku od wyborów samorządowych nie mówił. A dzisiaj powiedział, po pierwsze przeprosił za błędy, choć nie do końca powiedział za jakie błędy, ale przeprosił za błędy. Ocenił obecną władzę jako leniwą, z brakiem pomysłu i brakiem kompetencji. Co powiecie? Dlaczego Wojciech Szczurek przegrał wybory?
No wydaje mi się, że... No, był włodarzem przez ponad 20 lat. No i ewidentnie nie wczytał się dobrze w oczekiwania wyborców, tak? No bo wydawało się, że na autopilocie przejdzie bez żadnego problemu nawet w pierwszej turze, a tutaj się okazało inaczej. Ale to nie jest tylko przykład Gdyni. Wydaje mi się, jak popatrzymy na całą Polskę, to było wielu takich włodarzy wieloletnich, którzy pożegnali się ze stanowiskiem. Może to jest nowe pokolenie, może to jest oczekiwanie czegoś nowego. Może też należało się przyglądać pewnemu zastojowi w Gdyni, tak? Gdynia była przykładem rozwoju miasta.
Miasto z morza.
I przez wiele lat, jeśli popatrzyliśmy na poziom zadowolenia mieszkańców i rozwój miasta, no to Gdańsk przegrywał w tych wskaźnikach z Gdynią. A teraz pod koniec jego rządów to coś się jednak tąpnęło, tak? I to było ewidentne. I może tutaj niezadowolenie mieszkańców powiedziało, że już wystarczy, może trzeba czegoś nowego.
Kazimierz Smoliński, ten przykład gdyński jest często poddawany jako taki, że nie należy ograniczać kadencji samorządowcom, bo i tak w pewnym momencie obywatele, mieszkańcy dokonają wyboru.
No ja akurat głosowałem za ograniczeniem i nadal uważam, że takie ograniczenie powinno być. Natomiast ciekawa była ta rozmowa z prezydentem. On w zasadzie nie powiedział, że się pogodził. Moim zdaniem nie pogodził się z tą porażką. Tym bardziej jak patrzy na obecne postępowanie pani prezydent, to on tym bardziej zastanawia się, jak mogłem przegrać. Bo uważam, że Gdynia się dobrze rozwijała i rozwija nadal. Teraz jest pewien problem. Rzeczywiście pani prezydent chyba nie ma dobrego pomysłu, ani jej otoczenie na zarządzanie miastem. A przez te trudne czasy, o których mówił prezydent, to jednak miasto przeszło, tylko miasto, no Polska też miała te problemy.
Tak, myślę, on mówił o pandemii i o Polskim Ładzie też, czyli problemach z pieniędzmi. On mówił też o takiej atmosferze, która była po śmierci Pawła Adamowicza. Tu podawał takie przykłady.
No, to myślę, że ta śmierć prezydenta Adamowicza nie miała żadnego wpływu na jego porażkę, czy tam zwycięstwo obecnej pani prezydent, to tylko takie wspomnienie, tak? Natomiast absolutnie nie łączyłbym tego. Natomiast najbardziej charakterystyczne było to, moim zdaniem, że on się nie pogodził z tą porażką. Nie powiedział, że wystartuje, ale myślę, że do polityki jeszcze go ciągnie.
Mhm. Jolanta Banach?
Zdaje mi się, że poczucie goryczy wynika też z różnicy poziomów poparcia, jakie pan prezydent Szczurek osiągnął w 2024 roku, a w 2006 czy w 2010, przypominam, poparcie dla pana prezydenta Szczurka oscylowało w granicach 85-87%. Gdynia w okresie jego zarządzania, w czasie jego zarządzania była jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się średnich miast w Polsce. On ma oczywiście swoje sukcesy i stąd pewnie ta gorycz niesprawiedliwej oceny. Ale to tak bywa, jeśli chodzi o polityków, zwłaszcza w polityce współczesnej, gdzie nikt racjonalnie nie analizuje porażek czy sukcesów, a raczej wizerunek. I ten wizerunek moim zdaniem zaważył na dojmującej przegranej, bo pan prezydent nie wszedł do drugiej tury. Wizerunek człowieka, który ma kłopoty z komunikowaniem się z mieszkańcami. Mieszkańcy głównie to zarzucali prezydentowi Szczurkowi, czyli brak takiej otwartej rozmowy, dyskusji w różnych środowiskach. I pewnie na przekonanie o samowystarczalności, czyli my w Gdyni nie wchodzimy, w 2011 przypominam, był problem, żeby dołączyć do obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot i ten pewien rodzaj samowystarczalności, który no, nie okazał się wystarczający we współczesnych czasach, co powodowało też kłopoty komunikacyjne na województwie w obszarze metropolitalnym po prostu. Więc myślę, że ten deficyt wyczucia, jaka komunikacja jest potrzebna, w jakim momencie.
Skoro o komunikacji mowa, no to przejdźmy też do drugiego tematu, który anonsowałam, czyli o spotkaniu w Kancelarii Prezydenta Radnych Dzielnicowych z Gdańska. To było z inicjatywy jednego z radnych. Kancelaria Prezydenta zaprosiła, było to spotkanie. No, ci, którzy relacjonują, mówią, że się odbyło w dobrej atmosferze i tak dalej, i tak dalej. Ale u zarania, znaczy pierwotnie problemem jest właśnie to są te zarzuty, że nie ma jakby, że rady dzielnic czują się niedowartościowane, że nie prowadzi się z nimi dialogu. Chciałabym zacząć właśnie od pani radnej, ale miejskiej, nie dzielnicowej. Dlaczego tak jest w Gdańsku, że jest kłopot z dialogiem, że ludzie nie chcą startować w wyborach do rad dzielnic?
To może po kolei, pani redaktor. Warto zaznaczyć, takie jest moje przekonanie, że apel jednego z radnych dzielnicowych ma swoje też drugie dno polityczne. Wystarczy wejść na profil tego radnego dzielnicowego. On się jednoznacznie politycznie określa, ale też opozycjonuje się politycznie wobec prezydent Dulkiewicz. Na tych portalach wzywa do dymisji panią Dulkiewicz, do odsunięcia pani Dulkiewicz i jej ekipy od rządu. No, to są jednak działania polityczne radnego, więc z drugiej strony, ze strony Kancelarii Prezydenta, oczywiście to też była okazja, żeby niejako wskazać na pewne deficyty środowiska, które jest związane ze środowiskiem obecnej koalicji rządzącej. I to tyle, jeżeli chodzi o to drugie dno polityczne. Oczywiście nie wszyscy radni pojechali tam z taką intencją dzielnicowi. A wracając do spraw merytorycznych, oczekiwania niektórych radnych dzielnicowych są takie, żeby prezydent i urzędnicy realizowali uchwały rad dzielnic. To jeden z radnych, który też organizował ten wyjazd, taką informację przekazał. To wymaga jednak zmian ustawowych i zmiany ustroju gminy, dlatego że aparat urzędniczy jest narzędziem, przy pomocy którego organ wykonawczy, a więc prezydent, burmistrz, wykonują swoje zadania i gdyby one miały wykonywać uchwały rad dzielnic, to oczywiście trzeba by było zmienić
ustawę. No dobrze, ale przecież można prowadzić jakiś rodzaj dialogu.
Ale
tak?
Już do tego zmierzam. I ja podam przykład. No, Rada Dzielnicy Matarnia na przykład, co ja rozumiem, podjęła decyzję stanowczo, uchwałę, w której stanowczo przeciwstawia się lokalizacji cmentarza Firoga na południe od Słowackiego, wskazując, że tam przy Świętym Wojciechu jest taka działka i ona by się lepiej do tego nadawała. I teraz wyobraźmy sobie, że Rada Dzielnicy Orunia też podejmuje decyzję, że ona stanowczy protest wyraża przeciwko lokalizacji tego cmentarza, a zarządzanie miejscami pochówku jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Więc w tym sensie nie można wprost realizować i nie zawsze uchwał rad dzielnic. Natomiast, pani redaktor, oczywiście, że są postulaty, które powinny być przedmiotem dyskusji i będą 17 lutego na kolegium przewodniczących zarządu dzielnic. To są postulaty na przykład dzielnicy Orunia Górna Gdańsk Południe. One dotyczą wypracowania takiego mechanizmu współfinansowania małych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rady dzielnicy Młyniska, która tam prosi o to, żeby na jak najwcześniejszym etapie włączać konsultacje rady dzielnicy przy ustalaniu tak zwanych inwestycji towarzyszących.
Będzie. Jest zaplanowany.
Więc absolutnie sukces. Trzeba rozmawiać o problemach rad dzielnic. Mało tego, ja jako radna, jeśli to nie koliduje z innymi tam obowiązkami wynikającymi z pełnienia mandatu, chodzę w miarę możliwości na sesję rady dzielnic i organizuję spotkania z urzędnikami wtedy, kiedy trzeba czegoś, jakiś proces przyspieszyć. Tu radni miejscy mają też swoją rolę do odegrania.
Pan poseł Kazimierz Smoliński. Prezydent tak trochę, kancelaria, przepraszam, nie prezydent, tylko Kancelaria Prezydenta tak to postanowiła politycznie wejść w ten mały konflikt pomiędzy niektórymi radnymi dzielnic, a władzą.
Ja myślę,
Gdańsku?
Że nie było takiego zamiaru. Tu bardziej chyba pan prezydent skorzystał z okazji, skoro taka chęć była, no to jako były radny dzielnicy. Radny. Krótki epizod miał w Siedlcach, był radnym dzielnicowym.
Pewnie chciał się
spotkać z radnymi dzielnicowymi. Rzeczywiście ustawa o samorządzie tworzy ten rodzaj jednostki, jaką jest dzielnica. W samorządzie gminnym to są sołectwa i one trochę większe mają kompetencje. Tam jest fundusz sołecki i tak dalej. Tutaj też niektórzy uważają, że można by taki fundusz dzielnicowy stworzyć. No, trochę to jest inna sytuacja w przypadku gmin, gdzie sołectwa to zdecydowanie bardziej się różnią, bo to są wioski odrębne niż miasto, które jest jednak bardzo zintegrowaną jednostką i te dzielnice nie są aż tak różne między sobą, więc pewnie gdyby jakieś tam fundusze przeznaczyć i nie tylko w ramach funduszu obywatelskiego, ale także dzielnicowego dać pewną swobodę radnym, pewnie byłoby lepiej, ale tych pieniędzy nie ma za dużo, więc raczej i radni, i prezydenci nie chcą się dzielić tymi pieniędzmi i uważą, że tego dialogu jest za mało. I na to się skarżą, tak, że brak tego dialogu, z różnych przyczyn. No pewnie gdyby więcej było dialogu, tych problemów byłoby mniej.
Mhm. Ale panie pośle, jest budżet dzielnicowy i to jest pole rzeczywiście do rozmowy. Ten budżet w moim też przekonaniu jest zbyt mały dla rad dzielnic.
No właśnie.
Poseł Jarosław Wałęsa, no i jak tutaj z tymi rozmowami, konsultacjami, komunikacją?
Rozmawiać trzeba jak najbardziej, tylko też trzeba zachować pewien umiar. To znaczy, co tak naprawdę można było osiągnąć taką rozmową w Warszawie w Kancelarii Prezydenta? Ja tego do końca nie rozumiem. A to, że należałoby usprawnić czy zachęcić do udziału gdańszczan w radach dzielnicowych, to jest oczywiste. Jeśli chodzi o zainteresowanie tymi wyborami, one jest bardzo znikome wręcz, tak? Ale to się też wiąże z tym, że może pewne kompetencje należałoby rozszerzyć, budżety należałoby rozszerzyć. Te kwestie są dla mnie ważne i w zasadzie codziennie. Jeden z moich pracowników, dyrektor mojego biura, jest radnym dzielnicowym Pieckim Igowo, więc ja problemy rad dzielnic znam. I sympatyzuję z tym, że należałoby to jakoś usprawnić i zachęcić już nie same rady dzielnic, ale też gdańszczan do tego, żeby brali sprawę w swoje ręce, żeby rozumieli, że to, co się dzieje na ich ulicach, w ich dzielnicach może być...
Ale to właśnie wzięli ci radni, ale teraz mówią, że już nie chcą.
Wydaje mi się, że to jest jeszcze, jeśli chodzi o funkcjonowanie w świadomości publicznej, bardzo znikomy temat, tak? Ludzie w ogóle nawet nie wiedzą często, że takie wybory się odbywają, że takie rady w ogóle funkcjonują. Tutaj może miasto mogłoby jakoś usprawnić komunikację. Także wracając do tego, o czym mówimy.
Do tego spotkania u prezydenta, ja rozumiem, że to idzie w kierunku przyjrzenia się tym przepisom i pytania, czy rozszerzyć kompetencje, czy może nie.
Ale to będzie robił prezydent z Pałacu Prezydenckiego, czy to raczej powinno robić Rada Miasta i w nasi włodarze tutaj na miejscu. Więc zachowajmy pewien umar. Nie centralizujmy takich tematów, bo to jest stricte sprawa gdańska.
Ale czy rozumiem, że to jest bardziej pański apel do władz Gdańska? Zajmijcie się sprawą.
To jest apel, żeby nie upolityczniać takich rozmów.
Ale rozmowy trwają.
No właśnie o to chodzi. Nie dość, że te rozmowy trwają tutaj na miejscu, to naprawdę wyciąganie tego na poziom prezydenta jest całkowicie, uważam, nietrafiony.
Ale co powiedziałem na początku?
Zawsze rozmawiać jest warto, tylko zachowajmy pewien umiar w dyskusji, tak? I pewien poziom tego, czym zajmuje się prezydenta, czym zajmują się Rady Miasta i tym, czym zajmują się nasi włodarze tutaj na miejscu. Nie bierzmy kompetencji, gdzie po prostu ich tam nie ma, tak? Czy prezydent państwa powinien zajmować się takimi sprawami? Może sygnalizować, może sugerować, ale też takie kwestie, takie problemy rozwiązujmy tutaj na miejscu. Bo my wiemy najlepiej, jak je rozwiązywać.
Łatwiej mu sugerować. Tak?
Prezydent też nie spotykał się, to spotykał się jeden z urzędników. Samo spotkanie jeszcze o niczym...
To była ewidentna polityczna zagrywka. Stricte jednego pana z tego samego obozu politycznego, który miał na celu promowanie swoich idei i swojej osoby. Koniec, kropka.
No dobrze, to skoro kropka, to kropka. Teraz mam takie pytanie. Gdyby do państwa, jak do marszałka Włodzimierza Czerstego, przyszedł wniosek przewodniczących Knesetu i Amerykańskiej Izby Reprezentantów o poparcie przyznania Donaldowi Trumpowi pokojowej Nagrody Nobla. Tak wyobraźcie sobie taką sytuację. To, co byście odpowiedzieli? I jak? Kazimierz Smoliński.
No to jest kwestia dyplomacji. Odpowiedź jest, wniosek jest pisemny, odpowiadam pisemnie. zgodnie z prośbą. Jak odpowiem, to jest już kwestia tej osoby, która...
No ja pana pytam.
A mnie, no to ja bym odpowiedział, że tak, że popieram, natomiast mógłbym nieoficjalnie stawiać jakieś warunki, bo uważam, że w sprawach międzynarodowych w stosunku do Amerykanów mamy prawo stawiać warunki, mamy pewne oczekiwania, jesteśmy, że tak powiem, solidnym partnerem i możemy oczekiwać wzajemności. Natomiast absolutnie bym nie wychodził na żadną konferencję i nie opowiadał, jaki to jest strasznie zły prezydent Stanów Zjednoczonych i liczyć na to, że to nie spotka się z jakąś reakcją. No
okej, ale jeszcze, dobrze, ale niech mi pan powie, za co Donald Trumpa na zdanie powinien dostać Nagrodę Nobla? Pokojową Nagrodę Nobla.
Za to, za co dostał na przykład Barack Obama, tak? Za co dostał Barack Obama?
Ja nie dostał za nic. Co powinien czyli za nic? Czyli powinien dostać za nic?
Są,
ja pytam za
nie,
co.
Nie, są. Kilka konfliktów było, które... przepraszam. Które zostały albo zażegnane, albo zlikwidowane przez Donalda Trumpa. I gdyby nie działalność Donalda Trumpa, nie byłoby żadnych szans na zakończenie jakiekolwiek, czy to będzie rozejm, czy cokolwiek na Ukrainie. Tak?
Pan naprawdę to uważa, że to, co robi Donald Trump, kwalifikuje się do Nagrody Nobla? Czy przemawia przez pana jednak dyplomacja, że są pewne wyższe cele dla nas i należy iść z tym prądem i popierać Donalda Trumpa, no, prawie we wszystkich aspektach? Czy pan naprawdę uważa, że...
Donald, pani redaktor, szanowni państwo, jak spojrzymy na to, komu przyznawano, jakie są zasady przyznawania Nagrody Nobla, to uważam, że Donald Trump zasługuje bardziej, bardziej niż ci, którzy wcześniej dostali. To już od dawna jest nagroda polityczna, która nie ma żadnego znaczenia w tym, czy ktoś miał zasługi, czy nie. Więc jak patrzymy na to politycznie, to Donald Trump zasługuje na to, żeby mu taką Nagrodę Nobla dać.
Jarosław Wałęsa. No i co teraz z tą nagrodą? Dać czy nie dać?
W całej tej dyskusji obnażona jest pewna hipokryzja obozu opozycji, szczególnie PiS-u. PiS wielokrotnie przy każdej dyskusji mówi o podmiotowości Polski, o naszej suwerenności i tak dalej. A w sytuacji, kiedy urzędnik państwowy, druga osoba w państwie jest atakowana
przez
ambasadora i w takiej sytuacji zamiast opowiedzieć się w jedności narodowej, stanąć za swoim urzędnikiem, bronić naszych wartości i naszej podmiotowości, broni się stanowiska obcego państwa, sojusznika, na pewno ważnego sojusznika, ale jednocześnie tutaj widać pewien dysonans pomiędzy jednym a drugim.
No dobrze, ale moje pytanie pierwotne było, jak odpowiedzieć Amerykanom i Izraelowi na ten wniosek?
Sprawa jest oczywista. Uważam, że Włodzimierz Czarzasty w ogóle nie musiał się wypowiadać w tym temacie.
Niepotrzebnie to zrobił?
Jeśli patrzymy na potem konsekwencje pozostałych wypowiedzi różnych polityków z naszej strony i ze strony ambasadora Stanów Zjednoczonych, no można odnieść wrażenie, że można było po prostu ominąć ten temat. Dlaczego? Dlatego wszyscy wiemy, że Donald Trump jest nie tyle co nieprzewidywalny, co ma pewną taktykę, która sprowadza się do tego, że pierw stawia wygórowane warunki, a później jak przychodzi do czego, to wycofuje się z tych warunków, bo widzi, że nie jest w stanie ich zrealizować. Więc należało powiedzieć, dobrze, jeżeli tak pan uważa, no to popieramy pana, niech pan walczy o pokój na świecie i jedność ludzką, międzyludzką na całym globie. Dobrze.
Że tak pan z politowaniem mówi, żeby traktować prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Bo ta dyskusja jest dosłownie taka. Ona jest trochę żenująca.
Jest tutaj oś konfliktu w polskiej polityce jasno zarysowana.
Ja mówię o tym, co robi, jak zachowuje się lider Stanów Zjednoczonych. Hmm. Tak? Jeżeli naprawdę on wysyła listy do Komitetu Noblowskiego i mówi, a teraz jak nie dostałem tego Nobla, to pocałujcie mnie, wiecie gdzie. No dosłownie tak napisał taki list. Ale do tego się to sprowadza. To jest naprawdę żenująca dyskusja. Więc ja...
Jakbym był
marszałkiem, to bym powiedział, okej, dziękuję za ten list, rozważę.
Dokładnie. Jolanta Banach, Włodzimierz Czarzasty, nie wiem, to jest jakaś jego wolta, to jest jakaś taka forma budowania swojej pozycji, bo powiedział coś, co pewnie wielu myśli, tylko że on jest marszałkiem Sejmu.
Proszę panią, są dwie wypowiedzi marszałka Sejmu. Jest odpowiedź pisemna, o czym zapominamy i w tej, ja mam ją przed sobą i w tej pisemnej odpowiedzi marszałek zaznacza, że wyrażamy uznanie dla wszelkich działań podejmowanych na rzecz pokoju. Mało tego, zapowiada, że jeżeli na Ukrainie osiągnie się sprawiedliwy pokój, to oczywiście Sejm Polski będzie pierwszym, który będzie wnioskował do Komitetu Noblowskiego o przyznanie Nagrody Nobla. Jednakże w tym pisemnym oświadczeniu też wymienia marszałek Czarzasty pod jakimi warunkami, czyli poszanowania dla instytucji, prawa międzynarodowego, zasad i tak dalej. Na konferencji prasowej on tę część dotyczącą tych zasad współpracy międzynarodowej, instytucji międzynarodowych, sojuszniczych, on po prostu ją rozbudował. Pyta pani, czy zasadnie, czy nie. On ją uzasadnił. Pyta pani, czy zasadnie, czy nie. Otóż ja uważam, że w polskiej polityce, i tutaj z panami nie do końca się zgodzę, że w polskiej polityce jednak trzeba dawać wyraz temu, że forma wasalnego podporządkowywania Polski jest nie do przyjęcia, nawet wobec kraju sojuszniczego. Rząd ma dobre stosunki z administracją trumpowską, pan prezydent podobno znakomite, ale
co
jednakże...
Co nas traktuje jak wasala? Donald Trump czy ambasador Rose?
Proszę panią, jeden i drugi. Proszę poczytać strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kto czytał, ten wie, że tam expressis verbis wyrażone są takie poglądy, które rozbijają Unię Europejską, spójność NATO, tak, które mówią o asymetrycznym świecie wielobiegunowym. To jest narracja Chin i to jest narracja Putina. Oni chcą świata wielobiegunowego. Ja przypominam, że strategia bezpieczeństwa Bidenowska z 2022 roku, która wiele celów podtrzymała z czasów pierwszej prezydentury Trumpa, jednakowoż mówiła, że osią pozycjonowania się polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest rywalizacja między światem autorytarnym i światem demokratycznym. Tego tutaj tu jest wielopiekunowość. Mało tego, tam się mówi o tym, że Stany Zjednoczone będą podejmowały, uwaga, działania przeciwstawiające się, cytuję, zmianom cywilizacyjnym i gospodarczym w Europie. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że Unia Europejska jako całość ma możliwości regulowania sposobu działania i funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Europie. Czyli na przykład
ale wróćmy do Czarzastego, tak pani teraz amerykańską strategię omawia.
Proszę, ale to ma związek. Proszę pana, nie może być tak, że w całości en bloc my wykonujemy to, czego oczekują Stany Zjednoczone. Zdywersyfikujmy trochę nasze stanowisko.
Jak pani formacja robi to w stosunku do Niemiec, że to, co Niemcy chcą, to jest w porządku, tak?
A co Niemcy chcą?
A Niemcy działają na naszą szkodę.
Nie, ale co zrobiliśmy, to co chcą Niemcy? Konkrety proszę.
No jakie konkrety? Jakie konkrety pani podała w stosunku do Ameryki? Co zrobiono wobec Polski?
Cytowałam strategię bezpieczeństwa.
Mowa jest nowa.
Cytowałam strategię bezpieczeństwa.
Strategia Unii jest taka, że Niemcy będą rządzić Unią.
Jest gdzieś taki zapis?
Proszę pana, trudno rozmawiać. Z tym poziomem demagogii oczywiście trudno rozmawiać. Proszę nie przerywać. Sprawa polega na tym, że w Unii Europejskiej jesteśmy jednym z partnerów podejmujących wspólnie decyzje. Natomiast oczekiwanie, że będziemy spełniać żądania bliskiego sojusznika, oczywiście w NATO, ale państwa przy tym obcego. Proszę zobaczyć, że agenda, którą w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zaproponował Karol Nawrocki, to jest agenda, która wychodzi naprzeciw polityce amerykańskiej, a nie polskiej.
Tak,
Safe,
tak.
Rada Pokoju i oczywiście...
I powiązania towarzysko-biznesowe Czarzastego. Ale jeszcze
odwet na
nawet
Czarzastym.
Mark Brzeziński, który na pewno nie jest naszym zwolennikiem, a ewidentnie działał...
Ale jest byłym amerykańskim ambasadorem.
Był ambasador, tak powiedział, że zachowanie ambasadora Tomarosa było absolutnie normalne i powinno takie być. Taka powinna być reakcja na taką wypowiedź.
A pan ambasador, były ambasador w Polsce, pan Daniel Freit, powiedział, że krytyka Czarzastego mieści się w standardach krytyki i jeżeli na takie standardy krytyki odpowiada się groźbą wycofania wojsk, to jesteśmy na
dobrze,
statku.
Ale
nie
powiedział o wojsk, ale nikt nie powiedział o wycofaniu wojsk.
Ale słuchajcie, właśnie, bo chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, jest kwestią pewnego problemu z Nagrodą Nobla, bo wydaje mi się, że jednak nie.
Nie chodzi o Nagrodę Nobla, o tym
tak naprawdę to jest tylko tak coś odpaliło taką dyskusję, w której ale też pokazało, że nie jest łatwo funkcjonować krajom europejskim, ale nie tylko, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Że to, mimo tego, jak tu pan poseł będzie trochę zaklinał rzeczywistość, nie jest prosta historia, tak? No bo jeśli na jakiś tekst marszałka, ale owszem, ambasador się, przepraszam za wrażenie, odpala i mówi, że właściwie zrywa stosunki i jeszcze gdzieś tam sobie pozwala na takie komentarze, ambasador, komentarze, że wyprowadzi się wojska polskie, no to coś tu jest chyba nie tak.
No ale inni ambasadorzy mówią, że taka powinna być reakcja, tak? On ma obowiązek bronić swojego prezydenta. Jeżeli druga osoba w państwie zaatakowała prezydenta Stanów Zjednoczonych, mógł odpowiedzieć, nie popieram, oczywiście, tym bardziej, że co innego napisał i ten pisemny tekst jest do zaakceptowania, a co innego powiedział, to mógł w tej swojej wypowiedzi te wszystkie wątki z tej odpowiedzi pisemnej też poruszyć. A on w tej odpowiedzi ustnej, przepraszam, poruszył tylko te wątki negatywne. Zaatakował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc po co to zrobić? Ja się pytam, jaki jest cel, jaka korzyść?
Jeżeli by krytykę,
ale pytam się, jaka jest korzyść? Po co to zrobił?
Proszę pana, taka korzyść, że państwo suwerenne w stosunkach ze swoim sojusznikiem nie może sobie pozwolić na wasalizowanie relacji.
W kwestii odpowiedzi na Nagrodę Nobla, co to ma wasalizacja wspólnego?
Ja już panu mówię. No. Przysłanie gotowca do podpisania to po pierwsze. Po drugie, prawdopodobnie...
Muszę podpisać, co chce
prawdopodobnie
i po raz kolejny nacisk. Przedstawiciel PiSu zamiast bronić polskiej racji stanu, broni obcego mocarstwa.
Ja bronię polskiej racji stanu, bo polska racja stanu to jest dobra tutaj... współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
Polska racja stanu jest taka, że powinniśmy reprezentować wspólny jeden głos na zewnątrz, a w tej chwili, jak słyszę przedstawiciele PiSu, to słyszę tylko i wyłącznie wasalizację naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na kolanach robicie wszystko, dosłownie wszystko, co chce Donald Trump.
To jest nieprawda, farmazony panu powiada. Jakie na kolanach?
To proszę mi usprawiedliwić zachowanie naszego prezydenta Nawrockiego, który po słowach Donalda Trumpa o udziału naszych żołnierzy w Afganistanie nie zareagował gwałtownie, nie powiedział krytycznie, że nasi żołnierze oddawali życie za sprawę amerykańską tam na miejscu.
Czy docenił dlaczego? Rolę żołnierzy? Panu chyba chodzi bardziej o to, że nie skrytykował prezydenta Trumpa. No bo to jest taki rodzaj polityki, tak? Jak
to
rozumiem,
jest pisowski rodzaj polityki. Na kolanach przed Ameryką.
Jak wy macie na kolanach wobec Niemiec, prawda. To jest okej, okay, tak? Dlaczego nie walczycie o reparacje?
Szanujmy polski mundur.
Wy mówicie o szanowaniu polskiego munduru, jakbyście pluli na ten mundur i wasi ludzie pluli na mundur.
Jeżeli ktoś obraża ofiarę życia naszych żołnierzy, to powinna być ostra reakcja. No bardzo proszę. Proszę bardzo
na mundur. Co byście bardzo robili proszę. Na granicy wobec naszych żołnierzy?
Najważniejszy przedstawiciel Polski nie zareagował ani słowem.
Dobrze, panowie, to teraz dla uspokojenia. Panowie milczą. Pani Jolanta.
Po pierwsze, nie przypominam sobie, żeby Niemcy wysyłały do nas jakieś żądania, przyznania komukolwiek nagrody czy innego tego typu żądania. A Mark Brzeziński, przypominam, bezpardonowo przyjechał i powiedział, że zapomnijcie na przykład o opodatkowaniu Big Techów. Mało tego, w okresie rządów pana premiera Morawieckiego, wiceprezydent w Polsce Stanów Zjednoczonych zakomunikował, że żadnego podatku cyfrowego nie będzie. I naprawdę, jeszcze raz powtarzam, nie doprowadzajmy do parodii i do śmieszności krytykę naszego sojusznika, bo zachowujemy się jak w Puerto Rico, które chce być 51 stanem USA. My nie chcemy być 51 stanem. I ja uważam, tylko że proszę zobaczyć, coraz częściej kraje Unii Europejskiej, w tym bardziej bliżsi sojusznicy, jak na przykład Giorgia Meloni, w sposób jednoznaczny podejmują krytykę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zauważyli, że to schlebianie, podporządkowywanie się nie przynosi żadnych rezultatów, jak Donald Trump i jego administracja nie mają w tym określonego interesu. O co chodzi? Te komunikaty, i to jest najważniejsze, co powiem, nie są tylko formułowane do samego prezydenta Trumpa, ale także do jego otoczenia, do kongresmenów republikańskich, którzy, proszę zauważyć, po zabraniu głosu przez Thomasa Rosa wypowiedzieli się krytycznie o działaniach, jakie podjął ambasador USA w Polsce. I to są też komunikaty kierowane do tej administracji, do jej otoczenia i do republikanów. I tak właśnie powinniśmy działać asertywnie, zdecydowanie, ale podkreślając cały czas, że pozostajemy w sojuszu. Dobrze, tylko prosimy nie rozbijać nam organizacji natowskich i Unii Europejskiej.
Został wywołany temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 11 lutego prezydent zaprosił na to posiedzenie i faktycznie ma być mowa o pożyczce na program SAFE, temat zaproszenia Polski do Rady Pokoju i powiązania towarzysko-biznesowe Włodzimierza Czarzastego. Włodzimierz Czarzasty, a właściwie pisemnie Marek Świet, szef jego kancelarii, zaproponował rozszerzenie tematyki o przeszłość i współpracę i kontakty, może tak ogólnie, prezydenta Karola Nawrockiego ze światem, nie wiem, przestępczym, powiedzmy. O co właściwie chodzi z tą Radą Bezpieczeństwa Narodowego? Czego oczekuje prezydent Nawrocki? Ja bym zaczęła jednak od posła Smolińskiego. Że?
Konstytucyjny organ, prezydent ma prawo zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, na którym przedstawiciele rządu, czy rząd się stawia.
Ale to będzie połajał rząd, że się zgodził na program SAFE, który ma być, z którego to ma być, mają być finansowane wydatki obronne w Europie, a nie w Ameryce?
No, co prezydent będzie szczegółowo robił, tego nie wiem. No, ja myślę, że nikt nie wie, jak będzie przebiegała Rada, natomiast tematy są. Rzeczywiście, no, my nie mówimy, że pożyczka SAFE jest zła, tak? No bo dostajemy pieniądze, więc dobrze, że dostajemy. Natomiast już warunki prezydent chce poznać, bo my tak do końca nie znamy tych warunków, na jakich zostanie nam ta pożyczka udzielona. Jest ogólnie stwierdzone,
tak,
że tam...
procent i...
Tak, procenty, i okres jakiś długi wydać. I tak dalej, ale nam chodzi przede wszystkim o wydatkowanie, żebyśmy nie byli zmuszeni do tego, że te środki musimy wydawać tylko w Europie, bo jak spojrzymy na zdolności produkcji broni, szczególnie tej najbardziej zaawansowanej na świecie, no to Europa niestety jest raczej w drugiej lidze, a nie w pierwszej. Najlepsi są Amerykanie, Koreańczycy już w tej chwili też,
no
chociażby nasz czołg, który kupiliśmy, tak, no jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Koreańczycy go całkowicie sami zbudowali, wykorzystując technologie amerykańskie. Tutaj obecna większość, poprzednia opozycja nas od czci i wiary odsądzała, dlaczego kupujemy od Koreańczyków, a nie od Niemców, czy od kogoś innego. No uznaliśmy, że to jest najlepszy zakup i mam nadzieję, że będzie realizowany. Więc chce pan prezydent znać warunki. Uważam, że słusznie i niech rząd się, jak ma taką wiedzę, niech się tym podzieli. Druga kwestia...
Rada Pokoju.
Tak, Rada Pokoju. No to oczywiście, pan prezydent chce wiedzieć, czy rząd to poprze, czy nie, na jakich warunkach. Pan prezydent sam tego nie może zrobić, tak?
A powinien rząd poprzeć?
No to jest kwestia, ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli wejść do tej rady. Jak jesteśmy, to jedziemy w pierwszym wagonie, a jak nas nie będzie, no to będziemy w drugim wagonie, czy tam w trzecim.
W pierwszym będzie Putin
Ja uważam, że ale przecież wasi przedstawiciele, już nie mówię o Donaldu Tusku, który się ściskał z Putinem, to jest dobrze, a jak teraz nam się zarzuca, że my się spotykamy z Orbanem, który się ściska, z Putinem.
Bez takiej hipokryzji. A to nie jest hipokryzja, to są fakty.
To jest hipokryzja.
Dobrze, ściska się Orban.
My się nie spotykamy z Putinem.
Dobrze, to o punkcie trzecim tej Rady to
punkt
za chwilę.
Trzeci.
No dobrze, to może za chwilę do tego wrócimy. Tak, Rada Bezpieczeństwa. Z waszego punktu widzenia, o co chodzi prezydentowi, że chce o tym rozmawiać?
Pan prezydent...
Czy po prostu warto rozmawiać?
Nie, warto rozmawiać, ale przede wszystkim pan prezydent ma do tego prawo, tak? Zwoływać taką radę i omawiać najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju. I jeżeli popatrzymy na agendę tego spotkania, to dwa pierwsze punkty jak najbardziej słuszne. No tak, porozmawiajmy o programie SAFE. No to jest bardzo ważny program. Ogromne środki, które będą przeznaczane na nasze zbrojenia.
Ale to będzie premier z prezydentem przekonywać, gdzie powinno się wydawać te pieniądze, jeżeli nie powinniśmy się na to zgodzić?
Przede wszystkim musimy rozumieć jedną bardzo ważną rzecz. To prawda, że przemysł zbrojeniowy w Europie jest w tyle, tak? My musimy budować nasze zdolności zbrojeniowe tutaj na miejscu, bo ostatnie miesiące i lata pokazały, że naprawdę pod tym względem jesteśmy zależni od innych graczy, Amerykanów, Koreańczyków, czy innych budujących takie systemy. Więc my musimy je budować tutaj na miejscu. I nie rozumiem tego oburzenia, że chcemy przeznaczać te pieniądze, te środki na wzmacnianie naszej zbrojeniówki tutaj w Polsce, ale też w całej Europie. Dlaczego to jest takie złe? Dlaczego w takiej opozycji jest PiS? Bo tego w ogóle nie rozumiem. I tutaj się zgadzam, rozmawiajmy o tym, zobaczmy, jak te środki będą przeznaczane, bo to jest ważne, bo to
a do Rady Pokoju wejdźmy na wszelki wypadek?
A jeśli chodzi o Radę Pokoju, no to na takich warunkach i na statusie, który został przygotowany przez administrację Donalda Trumpa, no to jest jakiś absurd, tak? Głównym zarzutem, przynajmniej z mojej strony, jest taki, że głównodowodzącym liderem tego, nie wiem jak to nazwać, stowarzyszenia tych państw...
Na zawsze będzie
Donald Trump, nieważne czy jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie. I nieusuwalny, tak? Jak będą przeznaczane te środki, tak? Co konkretnie będziemy robili z tymi pieniędzmi? Ale też ważną kwestią jest, żeby zauważyć, kto już zdecydował się na udział w tej Radzie, tak? No, większość poważnych krajów europejskich, ale też światowych, postanowiła jednak wziąć głęboki oddech i cofnąć się do tyłu i nie brać udziału w tej Radzie. Najwięcej takiego zdziwienia z mojej strony budzi ten trzeci punkt, tak?
No tak, bo jeżeli chodzi... porozmawiamy o trzecim punkcie, czyli że o kontaktach
Rada Bezpieczeństwa
Marszałka.
Narodowego jest bardzo ważnym elementem naszej polityki. Ale te dwa punkty jak
nie,
najbardziej...
Teraz mówimy o tym trzecim, relacje...
No to mówimy o nim, czy
no tak, już zaczynamy, bo czas nam się powoli kończy. No.
Ten trzeci punkt, jeżeli pan prezydent ma jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa drugiej osoby w państwie, no to może skierować zapytania do szefów służb, żeby przygotowali mu ekspertyzy na ten temat. Z tego, co usłyszeliśmy od rzeczników tych służb, okazuje się, że nie ma tam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa dla Włodzimierza Czarzastego.
Jolanta Banach?
Ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że w jakiś sposób administracja Trumpa nacisnęła na taki, a nie inny kształt tej Rady Bezpieczeństwa
Narodowego. Czy co, znajdziecie coś na czarze z tego?
Ja nie mówię o czarzastym, tylko mówię o prezydencie. Pyta pani o agentę.
Znajdziecie coś na czarze z tego, tak? No.
Nie. Albo pan prezydent z własnej woli umieścił ten punkt w odwecie, za Donalda Trumpa, albo otrzymał jakieś sugestie jednoznaczne, że warto by było tego czarzastego zaczepić. Od poniedziałku, proszę pamiętać, właściwie nie działo się nic. Dopiero w czwartek, po wpisach ambasadora USA, zaczął się w tej kwestii ruch. Bo proszę pomyśleć, gdyby prezydent Nawrocki powiedział: panie marszałku Czarzasty, nie wolno krytykować Donalda Trumpa, to by się ośmieszył. Natomiast podejście z innej flanki daje podobny w wyobrażeniu pana prezydenta Nawrockiego efekt, czyli skompromitowanie marszałka. Dlaczego ja uważam, jestem tego pewna, że Amerykanie jakieś sugestie tutaj wysłali? Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, to jest poważna sprawa, agenda tego spotkania jest agendą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Przecież wcześniej, proszę pamiętać, pan Cenckiewicz pytał się, dlaczego środki z programu SAFE nie są wydawane w Stanach Zjednoczonych, gdzie my kupujemy broń za ciężkie pieniądze. Kupujemy gaz skroplony, 70% dostaw gazu to Ameryka, więc my za darmo nas Stany Zjednoczone nie wspierają. Oczywiście. No i drugi punkt, Rada Pokoju, która podobno ma się zebrać 19 lutego, a żadne oprócz Orbana państwo Unii Europejskiej nie wejdzie do tej Rady. Dzisiaj oświadczyła to Giorgia Meloni. Więc trzeba jakoś sterować tymi państwami, o których administracja Trumpa sądzi, że są pasem transmisyjnym MAGA. Zresztą w części niejawnej strategii bezpieczeństwa narodowego USA, o czym pisały gazety brytyjskie i gazety amerykańskie, zapisano, że administracja pana prezydenta Trumpa będzie wspierała w Europie te siły, które są jej odpowiednikiem ideologicznym i podważają spójność Europy. I tyle. I to jest bardzo niebezpieczne.
Proszę, jak pan odpowiada na te sugestie, że za tematyką posiedzenia stoją Amerykanie?
No z taką samą pewnością jak pani radna, tak, jest pewna, że było, to ja na tej samej zasadzie mogę powiedzieć, ja jestem pewny, że nie było. Tak,
no, to jest moje
przekonanie. Opowiadanie bajek, no więc...
Ale ja jeszcze w tej sprawie, no, jeśli można, pani redaktor... Ale nie, no,
pani długo mówiła, więc pozwoli pani, że ja powiem. Czy Rada Pokoju, no pan prezydent chce wiedzieć, tak, jakie będzie. No ma być posiedzenie, jeżeli rząd odpowie, że nie chce w to wchodzić, temat będzie zamknięty. No nie, jak można z tego robić problem, że prezydent chce rozmawiać o tym, gdzie powinna decyzja zapaść, tak? Jeżeli rząd powie, że nie chce wchodzić, temat jest zamknięty. Jeżeli chodzi o pana marszałka Czarzastego, no, panie pośle, służby żadnym certyfikatem się nie zajmowały. Nie zajmowały się przez ostatnie 30 lat. Jak w 2019 pan marszałek został posłem, nie dostał żadnej certyfikacji. Po raz pierwszy, praktycznie po raz pierwszy zdarzyło się, że członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie ma certyfikatu. Z reguły jest tak, że członkowie komisji, posłowie, składają ankietę bezpieczeństwa, ale mówię o okresie, kiedy nie był marszałkiem, tak? Powinien to złożyć i był jedynym posłem. I w praktyce sprawdzałem, chyba nie było takiego przypadku przez 30 lat, żeby ktoś był członkiem, nie składając tej
deklaracji. No dobrze, ale czy z tego można wysnuć wniosek, że na pewno jest coś nie tak?
No to, ale nie, to jest, no ja się spekulacja, pytam, dlaczego? Prawda? Dlaczego nie złożył? Nie wiem, czy państwo składaliście, ja akurat składałem, jak byłem wiceministrem, składałem, miałem dostęp do ściśle tajnych, top secret natowskie, unijne i wszystkie. To jest dosyć trudna procedura, ale to się da przejść, tak? No bardzo długi, kilkudziesięciostronicowa ankieta, cała rodzina, znajomi, wszystko i tak dalej. No dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego pan marszałek tego nie zrobił? Kiedy nieprawda, że teraz to się zaczęło, już wcześniej były informacje o tym, że pan marszałek, mówię o medialnych informacjach, w ramach swojej firmy z żoną Muza wydawał książki pani Czestnej, która wydawała te książki u niego, pisała o Polsce, tam o...
Tylko, że to nie jest jakaś prawda objawiona, bo o tym wiadomo.
Ale ja mówię, że o tym... Potem się okazało, że ona współpracuje z... Znaczy jest obywatelką Rosji i ma interesy w Petersburgu i tak dalej. Media zaczęły się tym interesować, tak? Dlaczego pan marszałek z taką osobą utrzymuje kontakty? Miał wspólną firmę, ta pani kupiła, mówię też medialnie, kupiła udziały w hotelu. W hotelu, nie, ale zaczęto mówić o tym, dlaczego z panią Czestny, która zaczyna mieć ważne znaczenie w tym, w jej interesach w Moskwie.
Powstał teraz artykuł na nowo.
W Moskwie. Po tym, jak wcześniej... Więc wyjaśnić to. Dlaczego pan marszałek nie chce tego wyjaśnić? To jest tak proste. Składa deklarację, czy ankietę bezpieczeństwa, i sprawa jest wyjaśniona.
Proszę pana.
To prosta rzecz. Dlaczego marszałek tego nie robi?
Marszałek zostając marszałkiem.
Pytam się, dlaczego tego nie zrobił.
Marszałek zostając marszałkiem został przez służby prześwietlony i otrzymał certyfikat dostępu
nie
do
ma
najwyższych,
tak, pani,
do
bardzo,
najwyższych
ale pani się
tajemnic
nie
państwowych.
Ma takiej
teraz
procedury.
Ja mówię. Teraz
ale
ja mówię.
Nie wchodźmy sobie w słowo.
Teraz
nie ma takiej procedury. Kultury.
Dobrze?
Nie ma takiej
teraz
procedury.
Ja
proszę tylko kultury.
To po pierwsze. Po drugie, nigdy nie ukrywał, że ma kontakty biznesowe czy towarzyskie. Ja mam kontakty towarzyskie z Aloną z Królewca, proszę państwa, od razu to mówię. Jeżeli służby sprawdzały, czy ta pani, z którą miał kontakty towarzyskie i biznesowe, nie jest szpiegiem, nie zagraża bezpieczeństwu państwa, to nie ma o czym mówić. I na tym poziomie dyskusji obrzydliwym ja mogę zadać równie ważne pytanie, a czy kiedykolwiek Jarosław Kaczyński wytłumaczył się, o czym rozmawiał z agentem rosyjskim, do czego się przyznał? A dlaczego Antoni Macierewicz i my tego nie prześwietlamy, zanim ukazał się po polsku raport o likwidacji WSI, najpierw trafił do tłumaczki rosyjskiej, która miała na pewno kontakty z Kremlem. Chce pan, panie pośle, żebyśmy w takim...
To, no, tak. Prześwietlaliście
a wy,
to,
a wy też
no,
prześwietlaliście czas tego, więc 8
nie,
lat
nie
mieliście...
Nie
8 lat mieliście na to czasu. Kładliście na glebę jego żonę, kładliście jego samego na glebę. Gdyby coś było, siedziałby już dawno w więzieniu. I ten poziom magla, proszę pana, jest przerażający.
No dobrze, ale
dlaczego pani wprowadza opinię publiczną w błąd, mówiąc, że marszałek Czarzasty, zostając marszałkiem, dostał certyfikat bezpieczeństwa?
Bo musi mieć.
Nie dostał. Ma to z racji ustawy, tak jak my posłowie mamy, bez żadnej certyfikacji. Tak samo marszałek ma.
Ale może
nie dostał żadnej procedury, nie przeszedł. Ja nie mam pretensji, to jest taka
wcześniej.
Ustawa, przysługuje mu.
Ale jeśli dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy i taką też atmosferę i taką temperaturę, to może marszałek, pytam posła Wałęsy, powinien jednak coś zrobić, nie wiem, o coś wystąpić. No, nie wiem, że może oświadczenie rzecznika nie wystarczy ABW.
Jeżeli takie oświadczenie z służb nie wystarcza, to co jeszcze może wystarczyć?
No co
jeżeli,
może wystarczyć?
Jeżeli, jak tylko pojawiła się agenta tego spotkania, tego samego dnia dostaliśmy...
Nieprzekonanych nie przekonamy.
Dostaliśmy komunikat płynący ze służby, że te kontakty nie budzą zastrzeżeń naszych służb odpowiedzialnych za kontrolę takich kwestii. Więc wydaje mi się, że temat już jest w tej chwili zamknięty. Jeżeli ktoś będzie doszukiwał się trzeciego dnia, no to na to możemy popatrzeć na to, że szef BBN-u nie ma takiego certyfikatu, tak? Nie ma dostępu.
Chociaż twierdzi, że ma.
No
zgodnie z prawem ma.
No nie ma.
Prawo administracyjne
jedni
jest
mówią,
jednoznaczne.
Że ma, inni mówią, że nie ma.
Jest jednoznaczne prawo administracyjne. Certyfikat
Nieprawda, teraz pan kłamie. Sąd uznał, że tego nie ma. Nie ma takiego dostępu.
Sąd uznał, że uchylono decyzję.
Proszę państwa. W tej chwili przyjęliśmy z paranoją właśnie Sienkiewicza, który nie ma takiego dostępu. Nie ma takiego dostępu.
Panie pośle, prawo administracyjne.
Nie ma takiego dostępu.
Nasi słuchacze siedzą w studiu prawnicy, politycy i mówią zupełnie o dwóch innych rzeczywistościach. No albo coś jest, albo czegoś nie ma. A u nas w Polsce jest tak, że i może coś być, i czegoś może nie być. No niemniej jednak 11 Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj już tam tylko we wstępie dodałam, że Włodzimierz
no szkoda, że przez tą Radę nie usłyszymy...
Będzie, ale będzie później, tak? Wystąpienie Sikorskiego. Włodzimierz Czarzasty nie pozostał właśnie dłużny prezydentowi, wywołując jego przeszłość, więc nie wiem, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. Bardzo serdecznie.
Nudno nie będzie na pewno.
Wam
no
dziękuję.
I to jest smutne, że żyjemy w czasach, w których prezydent już utracił ten swój autorytet i prestiż, którym dotąd cieszyli się prezydenci.
Czego pani uważa, że utracił? Nie utracił.
I to jak siedzimy tu we czwórkę, to na pewno mamy 6 zdań. Jolanta Banach, Nowa Lewica,
dziękuję
bardzo dziękuję.
Bardzo.
Kazimierz Smoliński,
dziękuję
Prawo i Sprawiedliwość, bardzo. Jarosław Wałęsa, Koalicja Obywatelska.
Wszystkiego dobrego.
Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.